Drodzy bracia i siostry, na pewno nie raz w różnego rodzaju filmach widzieliśmy taką scenę, kiedy ktoś jest aresztowany i policjant informuje go, ma pan prawo skontaktować się ze swoim adwokatem. Kiedy ten aresztowany mówi, nie będę nic zeznawał, dopóki nie skontaktuję się ze swoim adwokatem. Chciałbym państwa zapytać, kto z was ma swojego adwokata? Może kogoś na nie stać na adwokata, zwłaszcza ludzi biznesu, zwłaszcza ludzi może polityki, no na pewno bogatych ludzi. A dzisiaj Chrystus mówi, że będzie prosił Ojca i prosi Ojca o obrońcę, pocieszyciela, właśnie adwokata dla każdego z nas. Potrzebny jest nam adwokat, kiedy jesteśmy oskarżani, a tym zajmuje się szatan. Oskarża nas, poniża nas, ciągle chce udowodnić nam winę, abyśmy się w swoim sercu skurczyli, przestali wierzyć w swoją świętość, abyśmy zwątpili, upadli i powiedzieli, że już nic z tego nie wyjdzie. I wtedy potrzebny nam jest adwokat, który stanie w naszej obronie. Będzie nas chronił przed tym szatańskim planem złego ducha. Niech w tej mszy świętej Duch Święty stąpi na nas, abyśmy wyszli z Kościoła bardziej umocnieni w przekonaniu, że Bóg nas naprawdę kocha, naprawdę chce, naprawdę jesteśmy dla Niego ważni.
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które uczynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z wielkim krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych doznało uzdrowienia. Wielka radość zapanowała w tym mieście. Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego, bo na żadnego z nich jeszcze nie stąpił, byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc apostołowie wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Oto Słowo Boże. Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najdrożsi, Pana Chrystusa miejcie w sercach za świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerco zarzucają. Lepiej bowiem, jeżeli jest taka wola, cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle. Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić, zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia duchem. Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna, ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie oglądał, ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego. A również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Oto Słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, postawiłbym na początku dzisiejszej homilii takie pytanie. W jakiej scenerii możemy przedstawić nasze życie religijne? w jakiej scenerii dokonuje się wszystko to, co się dzieje pomiędzy Bogiem a ludźmi, jakimi obrazami posługuje się po części Biblia, Kościół, żeby nam pokazać naszą sytuację. Więc niewątpliwie takim obrazem, taką rzeczywistością, w którą wpisuje się nasza relacja do Boga, to jest obraz rodziny. Bóg jest naszym Ojcem, tak Go nazywamy. My jesteśmy Jego dziećmi. Bóg nam dał matkę. Jego Syn za nas umarł. My jesteśmy niejako braćmi Chrystusa. W Nim się rodzimy do nowego życia. Więc temat rodzinny, bardzo często nawet są święta świętej rodziny. Nawet święta wspominamy Boga Ojca, Jego Syna. No tematyka rodzinna. Ale może być inna sceneria, sceneria wojenna. My często mówimy, że nasze życie polega na tej bitwie z szatanem. Słowo Boże jest dla nas jak tarcza, jak miecz. Bronią nas zastępy aniołów. Ale może być jeszcze inny obraz królestwa. Chrystus mówił, że przyszedł tutaj po to, żeby budować królestwo, które w nas rośnie, a człowiek nie wie jak. Ale jest jeszcze kategoria, jeszcze jeden wycinek ludzkiej rzeczywistości, nad którym chciałbym się zatrzymać. Że nasze życie religijne można ująć w kategoriach takich prawniczych. Sąd, wina, obrońca, wyrok, oskarżenie, usprawiedliwienie. My wszyscy czekamy na sąd. My jesteśmy przez Chrystusa usprawiedliwieni. Pamiętacie, jak szatan poszedł w niebie przed oblicze Boga i Bóg mówi: widzisz, szatanie, mam takiego sługę Hioba, zobacz, jaki on jest piękny, jak on mi pięknie służy. A szatan od razu: służy ci, bo ma z tego biznes. Ja oczywiście tutaj parafrazuję słowa Hioba. Służy ci, bo ma z tego korzyść. Od razu szatan zaczyna Hioba oskarżać. Imię szatana to jest oskarżyciel. W Apokalipsie mówi się o szatan, który jest oskarżycielem. Proszę zwrócić uwagę, jak grzech jest bardzo blisko związany z oskarżeniem. Kiedy Ewa i Adam zgrzeszyli, to pierwsze słowa człowieka po grzechu Adama są: Panie Boże, Pan Bóg mówi: gdzie jesteś, Adamie, gdzieś mi się schował. Panie Boże, usłyszałem Twój głos i przestraszyłem się, bo zobaczyłem, że jestem nagi. A Pan Bóg i zaraz mówi: bo Ewa, to ona dała mi ten owoc i ja zjadłem. Już jest pierwsze oskarżenie. Zaraz w pierwszej wypowiedzi. A Ewa co robi? To szatan. Szatan mnie zwiódł. Ja dlatego zjadłem. Oskarżenie się rodzi zaraz, kiedy tylko jest grzech, wchodzi w życie ludzkości. Drodzy bracia i siostry, od tej chwili ludzie się oskarżają. Jesteśmy oskarżeni i oskarżenia stały się naszą codziennością. Wydaje mi się, że im więcej jest oskarżeń w naszym życiu, im więcej oskarżamy, tym więcej mamy do czynienia niestety ze złym duchem, z szatanem. Ja Państwu mówiłem, jak inteligentni ludzie, naprawdę wykształceni, potrafią się oskarżać tak głupio. Zwracałem kilka tygodni temu Państwu uwagę na słowa: w kłótniach małżeńskich zawsze i nigdy. Ty mnie nigdy nie szanowałeś, ty mnie zawsze poniżałaś, twoja matka nigdy nam nie pomogła, ja zawsze chciałem dobra, a ty nigdy żeś nie uszanował mojej pracy. I takie, przepraszam, bzdety, ale zwróćcie uwagę, dlaczego my mówimy zawsze, nigdy? Żeby moje oskarżenie było jak pocisk, żeby cię zgnieść, że ty jesteś zerem, że ty nigdy cię nie kochałam, jesteś śmieszny, rozumiesz? Wszystkie moje pocałunki były kłamstwem, wszystkie moje zaklęcia to było kłamstwo. Nigdy, zawsze. Ilu ludzi to robi? I dla ilu ludzi jest to w ogóle sceneria ich codzienności? Jak się idzie ulicą i tak się słucha, o czym ludzie rozmawiają, stojący gdzieś tam na przystankach przed sklepem, ile tam oskarżeń na ten nasz rząd. Proszę Państwa, teraz w telewizji, co Pan sądzi o wizycie Obamy? No pogłupieli, całe ulice pozamykali, powariowali. No to co to się dzieje? Przecież to bez sensu ta wizyta. I już oskarżamy. Jakże to jest bliskie. W telewizji, w naszych rozmowach. I kochani, to nie chodzi o to, że nam chrześcijanom, że ja tak tutaj krytykuję oskarżanie, że nam chrześcijanom nie wolno oskarżać. Nie. Kiedy ktoś mnie okradł, to ja go oskarżam. Idę do sądu, do prokuratury, ja wpiszę akt oskarżenia, że sąsiad mnie okradł, że ktoś mi coś zrobił. Ale co innego jest napisać akt oskarżenia w przypadku jakimś konkretnym, kiedy mamy jakieś pewność albo poważne przesłanki, a co innego jest oskarżanie permanentne. Proszę zwrócić uwagę, co jest napisane w Apokalipsie. Szatan oskarża nas dniem i nocą, bez przerwy. Stoi przed Bogiem i bez przerwy mu wali nasze grzechy. Opowiada o naszych grzechach. I mówi prawdę. O naszych kłamstwach. Permanentne oskarżanie. To ja rozumiem, że nie ma takiego małżeństwa, nie ma takiej przyjaźni, że ktoś by kogoś nie oskarżył. Słuchaj, no zawiodłeś mnie, ja czekałem na ciebie 2 godziny, zobowiązałeś się być. Ale kiedy ktoś bez przerwy oskarża. Pamiętam takie wyznanie młodego człowieka, który mówił, czego w domu nie zrobiłem, to byłem oskarżony. Źle zrobiłeś, trzeba po to wszystko poprawiać. Ty jesteś taki niezdolny, taki do niczego. Są ludzie, którzy mieli oskarżeń codziennie, dosłownie. Więc szatańskim oskarżaniem jest oskarżanie, żeby kogoś zniszczyć, poniżyć, żeby się skulił z bólu, żeby czuł się bez przerwy winny. Właśnie takie dniem i nocą. I proszę zwrócić uwagę, gdyby ktoś z Państwa zapytał, niech mi Pani coś tak szczerze powie o swoim mężu. Ciekawe, czy pierwsze słowa by nie były, no to jest niezły gagatek, no. A Pani sąsiad? Tu dużo można powiedzieć. Że pierwsze słowa, o które bym powiedział o człowieku, którego znam, to są oskarżenia. Że to jest chciwy człowiek. My nieraz się reflektujemy, mówimy, chciwiec. Znaczy, on potrafi być miły, tak czujemy, że przystaje. Ale stałem się człowiekiem oskarżenia? Kiedy Ewa zaczęła oskarżać? Kiedy pierw ją Adam oskarżył? Ona mi dała ten owoc. No to Ewa przerzuca dalej. Ja myślę, że wielu ludzi, którzy na ulicach siedzą godzinami w parkach i oskarżają rząd, kościół, zięcia, teścia, znajomych, szkoły, lekarzy, ministrów, to są ludzie, którzy są przede wszystkim sami oskarżani. I oni się tym jakoś bronią. Dowodem jest tutaj właśnie ten mechanizm z pierwszych stron Księgi Rodzaju. I powtarzam, wielu z nas to zna. Myślę, że wielu z Państwa mogło powiedzieć tak, ja żyję czy żyłem całymi latami oskarżany. To jest, proszę Państwa, takie, no to jest bolesne. No. Idę nieraz rano sobie kupić gazetę, kupuję sobie tą swoją gazetę, ale tak przeglądam przy okazji, co w innych gazetach. No nie ma dnia, no pedofilia u księży, ksiądz narozrabiał, a konflikt w parafii tej i tej, ksiądz wywieziony na taczkach. I ja już wracam z tego sklepu i już idę jak skazaniec. Znowu moja kasta narozrabiała. Ciągle są Państwo, którzy chcecie być wiernymi katolikami, a pracujecie nieraz w biurze, też dostajecie codziennie po głowie. No jak tam moherowy bereciku, co tam ojciec Tadeusz powiedział w Toruniu? I czuj się winny, czuj się dziewicą jesteś, czyli pokraka, której nikt nie chce. Ile kobiet żyje, ile mężczyzn, chrześcijan żyje w ciągłym oskarżaniu. I co my mamy z tym zrobić? Kto nas obroni? Jeszcze bardzo często oskarżenia przychodzą z zewnątrz, ale oskarżenia przychodzą z wewnątrz. Bo nasze serce to kupuje. Tak, ja jestem beznadziejny. Ja jestem zły, ja jestem niedobry. I te oskarżenia od wewnątrz, ze strony naszego sumienia, często wykoślawionego, często zastraszonego, jakoś steroryzowanego, one są jeszcze bardziej bolesne. Co z tym fantem zrobić, kiedy ktoś jest oskarżany od lat? Może ktoś z Państwa jest oskarżany od 20-30 lat. Ciągle żyje w perspektywie oskarżeń. Psalm 119, wiersz 114. Ty jesteś, Boże, moim obrońcą. Ty jesteś, Boże, moim obrońcą. Bóg jest naszym, jak wspomniałem na początku, we mszy świętej, adwokatem. Jezus zna problem. Czy Państwo zwróciliście uwagę, że Jezusa też ciągle oskarżali? A dlaczego Ty zrywasz się kłosy? A dlaczego nie obmywasz kubków? A dlaczego uzdrawiasz w szabat? Ty zmysły postradałeś. On był ciągle oskarżany. On i Jego uczniowie. Ja dopiero teraz, przygotowując tę homilię, zwróciłem uwagę na jedno słowo, że kiedy Jezus był sądzony, jest w Ewangelii świętego Łukasza napisane, arcykapłani i uczeni w piśmie stali i oskarżali Go gwałtownie.
Zwrócił uwagę słowo gwałtownie. Szatan się wścieka i chce nas zniszczyć oskarżeniami. Chrystusa też chciał zniszczyć oskarżeniami. Oskarżali go gwałtownie. Właśnie to zawsze, nigdy. Jesteś podły, jesteś wstrętny. Nienawidzę cię. My strzelamy z tych słów już jak największy kaliber, jaki mamy. Jezus ciągle bronił. A pierwszy list świętego Jana, drugi rozdział, pierwszy wers. A jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy obrońcę wobec Boga Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest naszym obrońcą. Proszę Państwa, jeśli ktoś z Państwa ma trochę czasu przed internetem, na YouTubie jest ten film, piękny film Zeffirellego, Jezus z Nazaretu. I tam jest w tym filmie taka scena, jak Jezus uzdrawia tego niewidomego od urodzenia i ten niewidomy do Niego przychodzi. I oni się cieszą. Jezus się cieszy, że On widzi. On w ogóle przeżywa euforię, że widzi świat. Taka radość. Już idą faryzeusze. Już idą. Zaraz będzie koniec radości. Już się czepiają. Dlaczego uzdrowiłeś? A ty, bezbożniku? I wtedy jest ta przepiękna scena, jak ten uzdrowiony przed chwilą przykucnął. No siedzi taki skulony ze strachu, bo się boi tych faryzeuszy. A Jezus mu kładzie głowę na ramieniu i tak rozmawia z tymi faryzeuszami i tu go głaszcze tak ręką po głowie. Nie bój się. Nie bój się. Ja nie wiem, jaki tekst spada w filmie, bo hiszpańskiego nie znam, ale wszyscy znamy to doskonale z Ewangelii. Proszę Państwa, film jest podzielony na 50 części, to jest 25 część, żebyście nie musieli długo szukać. Pamiętaj, jak cię ktoś oskarża, to przypomnij sobie tę scenę, że teraz klęczysz, skulony, chowasz się za Pana Jezusa, a Jezus cię głaszczy, mówi, nie bój się, poradzimy sobie z Nim. To jest nieprawdopodobne. Jezus jest obrońcą, Jezus bronił apostołów, Jezus bronił biednych ludzi przed właśnie tym oskarżeniem faryzeuszów. Ja to Państwu często mówiłem, system żydowski był oparty na oskarżeniach. Tyle przepisów było, że nie były do wykonania, nie wykonałeś przepisu, byłeś oskarżany, jak byłeś oskarżany, to się bałeś, a z bojącym się można zrobić wszystko. Pamiętajcie, takie dołujące oskarżanie, bo nieraz jest oskarżanie słuszne. Ktoś ci przyjdzie i powie, słuchaj, ty zmarnowałeś na przykład cały rok, zmarnowałeś pieniądze i to jest prawda. Ale to jest oskarżenie dla naszego zbudowania, dlatego żebyśmy stanęli w prawdzie. Ale to takie czepianie się, takie niszczenie. Proszę Państwa, spotkałem w swoim życiu ludzi, którzy mieli talent bardzo niebezpieczny. Nie lubili, jak ktoś się cieszył. Przychodziłeś do takiego człowieka, słuchaj, naprawdę, wiesz, dobrze się czuję, te leki mi pomogły. One mają obustronne działanie, zobaczysz niedługo. Słuchaj, kupiłem sobie instrument, naprawdę, wiesz, będę się uczył grać. Słomiany zapał. Pamiętasz już, żeś się łapał za sport, za malarstwo, nic ci nie wyszło. I człowiek tak, no on ma rację, no, po co ja to kupowałem? Tacy odbieracze radości, odbieracze radości. To jest bardzo, uwaga, bo to może być naprawdę szatańska robota. I teraz, kochani, Jezus, który jest naszym obrońcą, On odchodzi i właśnie mówi, nie zostawię was sierotami, wy potrzebujecie cały czas obrońcy, bo was demon zniszczy oskarżeniami, zniszczy, zdołuje. I dlatego będę prosił Ojca, żeby dał wam innego obrońcę, adwokata. W Piśmie Świętym, tak jak powiedziałem, w Biblii Tysiąclecia jest pocieszyciel. Inne tłumaczenia mają obrońca, adwokat, żeby was bronić. Świat próbuje też rozwiązać problem wyrzutów sumienia przez to, że rozcięcia prawo moralne. Ktoś mówi, mam, panie psychologu, oczywiście nie każdy psycholog tak zareaguje, ale nie jeden powie tak, panie psychologu, zostawiłem żonę z dziećmi. Oj, co się pan martwi? Skoro pan już przestał kochać żonę, to spokojnie. I psycholog teoretycznie go rozgrzesza, rozcięciając prawo. Chrystus tak nie robi. Chrystus mówi dzisiaj wyraźnie, kto mnie kocha, będzie zachowywał prawo. Ani jedna jota nie zostanie zdjęta z prawa. Ani jedna. Powiedziano, nie zabijaj, a ja wam mówię, Chrystus jeszcze prawo podbija. Także chrześcijaństwo nie mówi, nic się nie stało. Zdradzam żonę od roku. Oj, nic się nie stało. Byle się nie dowiedziała, po co się ma martwić. Nie, stało się, jest tragedia, ale my sobie z tym poradzimy. Duch Święty nam rozwiąże tą sytuację. I tutaj uwaga, kochani, bo tu łatwo o pomyłkę. Mianowicie niektórzy chcą się usprawiedliwić sami, bez adwokata, bez pocieszyciela
i za cel swojej pracy duchowej stawiają bezgrzeszność i perfekcjonizm. Proszę Państwa, wielu ludzi postawiło za cel swojego życia chrześcijańskiego bezgrzeszność i perfekcjonizm. Muszę być perfekcyjnie wolny od grzechu, muszę być doskonały. I oni mają argument. W Piśmie Świętym jest napisane: bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. No, czarno na białym. Mam być doskonały. I są ludzie, którzy taki cel podjęli. Tylko że oni nie doczytali Pisma Świętego, bo w tym samym akapicie jest napisane: bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski, ponieważ sprawia on, że słońce wschodzi nad dobrymi i złymi. On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. A więc doskonałość Boga wyraża się nie tylko, a nie, może nie przede wszystkim w takiej mechanicznej doskonałości, tylko w miłosierdziu. Bóg jest tak doskonały, że pochyla się nad grzesznikami w miłosierdziu. Nie chodzi o jakąś perfekcję, o to, że ja będę miał czyste konto duchowe, czyste konto sumienia. Proszę Państwa, ja tym, co mówię do was, nie chcę was zachęcać do grzechów. Nie bądź perfekcjonistą, możesz sobie tam pogrzeszyć trochę. Nie, kochani, my tak chrześcijanie sprawy nie stawiamy. Rzeczywiście grzechów unikaj, bo to jest piekielne niebezpieczeństwo. Ale z drugiej strony, kochani, liczymy się z tym, że jak kupimy samochód, to możemy go zarysować. No, przepraszam, chyba zgodzicie się, że większość kierowców przez całe życie, to już nie mówię o takich, co mieli wypadki, ale gdzieś na parkingu, gdzieś przy bramie, drogie panie, to nieraz pamiątka z farby zostanie, prawda? I ktoś mówi, proszę Państwa, bylibyśmy, przepraszam, nienormalnymi ludźmi, gdybyśmy kupowali samochód, szybko ze sklepu do garażu, kocem okryć, poduszkami obłożyć i po latach mówić: mam samochód już 15 lat, z żadnej stłuczki. Lakierek nówka. No ale idioto, ty go trzymasz w garażu. No to co? Ale za to jest czyściutki. Ja znam takich ludzi, którzy mieli samochód, tak zdjęli pokrowiec, obeszli 3 razy dookoła, wsadzili z powrotem pod pokrowiec i przez 10-15 lat nabijali 3000 kilometrów. Najczęściej właśnie gdzieś tam na jakąś rejestrację. Proszę Państwa, trzeba się liczyć. Ja wam powiem, drogie panie, drogie dziewczęta, drodzy młodzi panowie, chcecie się żenić, wychodzić za mąż? Dobrze, ale idę o zakład, pokłócicie się z żoną. Nie ma szans, nie ma takiego małżeństwa, żeby nie było kłótni. Chcesz wstąpić do ruchu religijnego? Spotkasz tam ludzi dziwnie nawiedzonych i cię wnerwią nieraz. Nie chcesz mieć do czynienia z lekko nawiedzonymi albo bardziej religijnie? Nie wstępuj do ruchu. Przestań chodzić do kościoła. Jeśli chcesz mieć święty spokój, to się po prostu, wiesz, jak hibernatus, zamroź gdzieś tam w jakiejś nitroglicerynie i czekaj na lepsze czasy. Proszę Państwa, samochód będzie porysowany, małżeństwo będzie z kłótniami, wszystko się zużywa. Jak powiedział Lec, człowiek się rodzi i to mu szkodzi. No. Niebezgrzeszność. To kobieta, jeśli wchodzi w małżeństwo, no spotyka taką zagadkę, która się nazywa jego żona, czy żona spotyka taką zagadkę, która się nazywa jej mąż, że tam będą nieporozumienia. Ktoś mi w tym tygodniu opowiadał anegdotę, jak żona mówi do męża: chodź na spacer, a on mówi: nie pójdę. A przecież nic nie robisz. No nic nie robię. A wczoraj prosiłam cię, żebyś poszedł na spacer i też nic nie robiłeś. No nic nie robiłem. No to dlaczego nie chcesz iść na spacer dzisiaj, skoro nic nie robisz? Bo wczoraj nie skończyłem. Czy to jak niektórzy mówią, że żona mówi do męża: o czym myślisz? A on mówi: o niczym. Dla kobiety jest to szok, wstrząs. Jak można o niczym nie myśleć? A on naprawdę o niczym nie myśli. Kościół, proszę Państwa, ile kłopotów z tymi... Ktoś może Państwa dzisiaj szedł do kościoła, matka mówi: przestań latać do tego kościoła, choć pojedziemy na działkę, ja muszę iść do kościoła. I już była kłótnia w domu o kościół. Przyszedłem rzucić ogień na ziemię. No, oczywiście, powtarzam jeszcze raz, strzeżmy się grzechów, a już śmiertelnych, strzeżmy się jak nowotworu, ale porysujemy sobie tą karoserię naszego samochodu. Porysujemy. Więc co jest celem pracy duchowej, jeśli nie perfekcjonizm, niedoskonałość taka mechaniczna? Pokora i miłosierdzie. Celem pracy duchowej jest być człowiekiem pokornym. Jeszcze raz przypomnę, że być pokornym to nie znaczy mówić: jestem najgłupszy, jestem byle jaki, jestem do niczego, bo to jest pycha. Ja Państwu przypomnę, co mówiłem. Pycha zaczyna się od przedimka naj. Jestem najgorszy, mi się najgorzej powodzi, mam najnieszczęśliwsze małżeństwo. To jest pycha. Bo to nie jest prawne. Moje małżeństwo, nie wiem, czy jest najnieszczęśliwsze. Jest nieszczęśliwe, ale ja wiem, jakie są małżeństwa w Gdańsku, w Mławie, czy w Hanowerze. Nie można mieć naj. Pokora to jest prawda. Jestem, jaki jestem. Nie przeskoczę się. Mogę duchowo pracować i powinienem. Powolutku się doskonalić, licząc się z tym, że to nie pójdzie tak łatwo. Pokora zawsze idzie w parze z miłosierdziem. Ludzie pokorni są miłosierni. Perfekcjoniści są niemiłosierni. Nie darują sobie upadku i nie darują drugiemu upadku. Perfekcjoniści nie darują niczego. Dla nich Bogiem jest, powtarzam, idealne ułożenie jakiejś sytuacji. Diabeł w pewnym sensie jest perfekcjonistą. Miłosierdzie wprowadza w życie człowieka komunię, pokój i łagodność, bo ja się pochylam nad bliźnim i pochylam się nad sobą. Proszę Państwa, człowiek miłosierny lubi siebie. No narozrabiałeś, no narozrabiałeś, ale w sumie sympatyczny jesteś, idziemy do Pana Jezusa i będziemy się leczyć. Perfekcjonista wymierza sobie natychmiast karę. Samobiczowanie. Perfekcjoniści żyją ciągle w napięciu, dążą do przemocy i agresji, bo oni ciągle nie mogą osiągnąć tego, co chcą osiągnąć. Są wykończeni ludzie, wymęczeni ludzie, nieprawdopodobnie są wyczerpani duchowo. Proszę pamiętać, że na koniec życia Pan Bóg nas nie spyta, ile żeśmy chwastów wyrwali z naszej duszy, tylko ile owoców żeśmy przynieśli. Proszę Państwa, gdybyśmy pojechali do rolnika i powiedzieli: Panie, pokaż Pan mi plon swojej ziemi. A on taką z dumą mówi: patrz, ksiądz widzi, sterta chwastów. Rwałem i rwałem te chwasty. Gdzieś Pan zgłupiał? Gdzie jest zboże, mi Pan pokaż? Chwasty to jest, no to się oczywiście rolnik pracuje nad chwastami, tam jakieś środki owadobójcze i te inne, ale jeśli rolnik by pokazał, że zebrał z pola kartofliska 30 wiader stonki i to jest jego plon zbiorów, to coś jest nie tak. Pan Bóg nas zapyta, proszę Państwa, o miłość. Będziemy sądzeni z miłości. Dlatego o tym mówię, że wielu ludzi mogłoby dużo miłości robić, a oni siedzą godzinami, gapią się w sufit i mówią: jaki jestem beznadziejny, jaki jestem beznadziejny. Nałogowcy kręcą się wokół siebie. Proszę Państwa, człowiek, który wpadł w nałóg, narkomanii, alkoholizmu, erotyzmu, nałóg pornografii, masturbacji, no to są dramatyczne sytuacje, ale ci ludzie są często nieszczęśliwi najbardziej z tego powodu, że bez przerwy się kręcą wokół siebie i chcą rozwalić ten nałóg, a nałóg się nie daje tak łatwo rozwalić. I trzeba ich z tego egocentryzmu wyprowadzić. Pamiętajcie, może ktoś z Państwa ma w stopniu nałogu kłopoty z czystością, czy z pieniędzmi, z nienawiścią, z zazdrością. Trzeba powiedzieć sobie tak: jeszcze nie potrafię sobie z tym poradzić. I pewnie w najbliższym tygodniu, miesiącu, a nawet pół roku nie poradzę sobie z tym. No nie poradzę. Właśnie to jest moja prawda o pokorze. Ale mogę robić dobro. Mogę robić dobro. Dzisiaj niestety popełniłem grzech, znowu. Ale mogę za 5 zł kupić bukiecik konwali i zanieść je mojej mamie. Mogę. I babci. Bo od 10 lat się zastanawiam nad swoimi grzechami, a nie pomyślałem, że takie konwalie to tylko 5 zł kosztują. Że ja mogę, proszę Państwa, poszerzać w przestrzeń dobra. Kochani, każdemu z nas się zdarzało zapalać ognisko. Nieraz ustawiamy ognisko pierw misternie na wieczór i nieraz jest taka konstrukcja, że centrum ogniska to jakiś kawałek pniaka ogromnego, czy jakiś bal, czy jakaś decha wielka. Czy ktoś, rozpalając ognisko, próbuje zapałką zapalić tą dechę wielką? Nie zapalisz zapałką wielkiej deski, nie zapalisz zapałką ściętego pniaka. Zbieramy małe patyczki, obkładamy ten wielki pień i zapalamy małe patyczki. A od małych patyczków zapalają się większe patyczki, a od większych jeszcze większe. I nagle zaczyna się palić pień. A my chcemy z zapałkami rozwalić swój nałóg. Nie da się, kochani. Nie tędy droga. Praca polega na poszerzaniu obszaru dobra. I to wola nasza może zrobić. To jest w naszym zasięgu. To jest w realnych możliwościach. Więc do osób, które się uwikłały w coś, które szatan oskarża, zobacz znowu codziennie ten grzech przed internetem, te marzenia, te wspomnienia, ta zawiść, nie możesz z tej zawiści wyjść do ojca, do matki, bo cię kiedyś skrzywdzili, jesteś bezradny. Szatan wtedy, Boże, ile on używa, gdzie dniem i nocą cię oskarża. To ty pomyśl trochę, co mógłbym zrobić dla mojego brata, dla mojej siostry. Bo myślę, może moja młoda siostra mnie prosi już tyle czasu, żebyśmy poszli na rowery, żebyśmy gdzieś wyjechali, że chciałaby się przejechać statkiem, pociągiem, nie wiem czym. Zabierz, zrób komuś przyjemność, radość. Zacznij od małych patyczków, żeby podpalić ten wielki pień. Jesteś oskarżany, to bądź obrońcą. Opowiadano mi kiedyś, policja przyjechała w Otwocku aresztować jakiegoś młodego chłopaka, jakiegoś przestępcę, kryminalistę. I go o 4 rano weszli do domu z kuli kajdankami, wyprowadzili go tam roznegliżowanego. Ludzie się pobudzili, wybiegli na klatkę schodową i sąsiadki mówią do tej matki tego skazanego. Ona oczywiście zapłakana w szlafroku stoi na klatce schodowej i mówią, niech już pani się go wyrzeknie, on tyle pani nieszczęścia zrobił, teraz go znowu aresztowali, pani ma z nim piekło, co pani ma za gehennę. A ona stała i mówi, nie, Zbyszek jest dobry. Zbyszek się poprawi, on mi obiecał, tylko wpadł w złe towarzystwo, ale Zbyszek jest dobry. Taka piękna postawa miłosierdzia, taki obrońcy, właśnie matka, która broni i wierzy. Oczywiście, proszę Państwa, nie bądźmy naiwnie miłosierni, bo miłosierdziu trzeba zachować realizm. Nie bądźmy naiwnie miłosierni. Z różnych wypowiedzi teraz z okazji beatyfikacji Jana Pawła II jakoś mocno poruszyła moje serce wypowiedź kardynała Dziwisza, ile dobrze pamiętam, który powiedział, że jak papież pojechał do Ali Akcy, do więzienia, to proszę Państwa, no wydarzenie, głowa kościoła jedzie do przestępcy, do więzienia, poświęca mu czas, to Ali Akca wcale Jana Pawła II nie przeprosił. Ani mu to w głowie nie było. Pytał tylko, jak tyś to zrobił, że ty żyjesz? Jak tyś to zrobił, że ty żyjesz, że ja nie trafiłem, że ty żyjesz? Jak to się stało, że ty żyjesz? Ale jemu nie w głowie było słowo przepraszam. Nieraz trzeba długo czekać na grzesznika. Dlatego, kochani, reasumując, jeszcze raz przypomnę te dwie drogi usprawiedliwienia. Albo pójdziesz w miłosierdzie i w pokorę i Bóg cię wtedy usprawiedliwi, twój obrońca, Jezus miłosierny, albo pójdziesz w perfekcjonizm i się wykończysz. Siebie, rodzinę, chłopaka, męża. Miłosierdzie to miłowanie kogoś, kto nie zasługuje na miłość, a nawet uniemożliwia miłowanie siebie. Jeszcze raz to Państwu przeczytam. Miłosierdzie to miłowanie kogoś, kto nie zasługuje na miłość, a nawet uniemożliwia miłowanie siebie. Czyli to może dotyczyć mnie, że ja sam nie zasługuję na miłość i sam uniemożliwiam, żebym sam siebie miłował. I jeśli ja mimo to się miłuję, to jestem miłosierny wobec siebie. Proszę zwrócić uwagę, jakie my mamy kłopoty z powiedzeniem o sobie dobrego imienia. Kiedyś Państwa zachęcałem do trudnego ćwiczenia psychologicznego. Zamknijcie się w pokoju, usiądźcie, zwilżcie wargi językiem i powiedzcie czule swoje imię. Piotruś. Beatka. Jak nam łatwiej idzie, beznadziejna jestem, kurwa, bałaganiara jestem, przepraszam cię, taki ze mnie bałwan jest skończony, jestem Czesiek taki, kurczę, że nie mogę się już z sobą dać. Jakie to jest łatwe. To, co Państwu kiedyś mówiłem, jak mnie denerwowały listy świętego Pawła kiedyś. Ja, Paweł, apostoł Chrystusa, powołany do dzieła ewangelizacji, ja, Paweł, wybrany, powołany. Ja w swojej fałszywej pokorze mówię, oj Pawle, ty powinieneś list zaczynać inaczej. Ja, Paweł, byle jaki, taki głupiutki Paweł, nic nie rozumiem, nie wiem, ale piszę do was list Koryntu. Nie, Paweł był pokorny, dlatego wiedział, że jest wybrany, wiedział, że jest umiłowany i wiedział, że jest posłany i po prostu walił prawdę w tych listach. Miłosierdzie to miłowanie kogoś, kto nie zasługuje na miłość, a nawet uniemożliwia miłowanie siebie. A perfekcjonista i egocentryk to ktoś, kto bardzo siebie nie lubi i ciągle o sobie myśli. To jest, proszę Państwa, coś nieprawdopodobnego. Ktoś, kto bardzo siebie nie lubi i bez przerwy o sobie myśli. To jest egocentryk. Egocentryk. Tak by człowiekowi głodnemu postawić za szybą pancerną wykwintną kolację. I powiedzieli, posiedź sobie tutaj parę dni. pooglądaj. Ja myślę, że jest wszystko jasne. Miłosierdzie czy perfekcjonizm. Kto nas obroni? Bo oskarżani będziemy, drodzy Państwo. Oskarżani będziemy. Bez przerwy zobacz, przyjrzyjcie się, jak często jesteśmy oskarżani. Z różnych stron, od środka, z zewnątrz, od najbliższych, od nie najbliższych. To są różne głupie sytuacje. Człowiek, powtarzam, z zaskoczenia nieraz takie jest oskarżenie. Z zaskoczenia. No ale wybierajmy miłosierdzie. Niech ta msza święta będzie dla nas promieniem miłosierdzia. Tu się za nas modli Maryja, aniołowie we mszy świętej uczestniczą. Jestem pod wrażeniem takiego pytania, które ktoś postawił ojcu Badeniemu, dominikanowi. Znaczy on postawił pytanie drugiemu ojcu. Czy ty widzisz dusze czyśćcowe podczas mszy świętej? A ten ojciec mówi nie. A ojciec widzi? Widzę. Przychodzą takie szare. W czasie udzielania komunii robią się białe, a po błogosławieństwie odchodzą. W tym kościele są dusze czyśćcowe, też przychodzą po usprawiedliwienie. W tym kościele są anioły. My ich nie widzimy, a może ktoś z Państwa widzi, nie wiem, może ktoś jest tu mistykiem. Mówię to całkiem poważnie. Przeżyjmy tę przeświętą z całym świętym kościołem, żeby nas Bóg usprawiedliwił z oskarżeń szatańskich. Amen.
Drodzy bracia i siostry, jeszcze jedno moje ogłoszenie. 26 lat temu byłem skierowany na parafię do Otwocka i tylko 2 lata tam posługiwałem jako wikariusz. I to były jedyne dwa lata mojego kapłaństwa w takim normalnym duszpasterstwie. Parafia, w której pracowałem, obchodzi 100-lecie swojego istnienia i ksiądz proboszcz poprosił mnie o poprowadzenie misji. No, nie mogę odmówić tej wspólnocie, z którą łączą mnie tak wielkie i serdeczne wspomnienia. Dlatego zapowiadam swoją nieobecność za tydzień i za 2 tygodnie, 5 i 12, to właśnie dni, w których będą się zaczynać i kończyć parafialne misje w Otwocku, a już następnej niedzieli powinienem być tu z Wami w Kościele Świętej Anny. Dziękuję za zrozumienie. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.